This afternoon we come to message 9.
Przechodzimy teraz do poselstwa 9.
Which in a very good sense,
który jest kontynuacją wczorajszego poselstwa.
A continuation of the message from last evening. As you will see, there will be some overlap.
Zapewne zauważycie, że niektóre kwestie będą się powtarzać.
The subject of this afternoon's message is the
temat tego poselstwa to wizja złotego świecznika i dwóch drzew oliwnych. Oba widzimy w księdze Zachariasza 4. W związku z tym, że w tym rozdziale jest tylko 14 wersetów, aby we właściwy sposób móc zobaczyć tę wizję, przeczytajmy razem te 14 wersetów. Nie wszyscy mają ze sobą Stary Testament, dlatego proszę tych, którzy mają, aby podzielili się z innymi. Zacznę czytać i proszę, abyście się dołączyli. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik, cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim Ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zerubabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Cudny, cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie, mój panie. A on odrzekł, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. W tym poselstwie będziemy mówili odnośnie prawdy dotyczącej złotego świecznika. Nie tylko w księdze Zachariasza, lecz również w innych księgach Pisma. Włączając to oczywiście pierwszą wzmiankę w księdze Wyjścia odnośnie świecznika w świątyni. Następnie mamy większy świecznik, ale możemy go zaliczyć do tej samej kategorii, to ten w Księdze Wyjścia. Jest to wspomniany w pierwszej Księdze Królewskiej świecznik świątyni. Następnie w Księdze Objawienia mamy 7 złotych świeczników. Potrzebujemy zobaczyć, jak te trzy fragmenty mówiące o świeczniku łączą się ze sobą, aby mieć pełną wizję złotego świecznika. Jako typu i znaku Bożego świadectwa, Bożej budowli. w Bożym poruszaniu się na tej ziemi. Oczywiście wraz z tym świecznikiem w owej wizji pojawia się również pojawiają się dwa drzewa oliwne. Jedno z prawej, a drugie z lewej strony świecznika. Uważam, że dzisiejszy konspekt jest bardzo dobrze skomponowany. Tak więc będziemy trzymać się konspektu. Przejdziemy przez konspekt, a jestem pewien, że coś zobaczycie. Musimy jednak nadal modlić się do Pana, aby dał nam ducha mądrości i objawienia, jak to jest powiedziane w pierwszym punkcie rzymskim, abyśmy ujrzeli taką wizję. Podoba mi się zwłaszcza świecznik, ponieważ brzmi jak moje imię po hebrajsku. Znacie to słowo menora? Niektórzy ludzie tak właśnie wymawiają moje imię, Menora, co ja im szybko wybaczam, bo podoba mi się to imię. Jest to hebrajskie słowo oznaczające świecznik. Tak więc możecie mnie nazywać Menora. Czy jestem małym świecznikiem, czy też nie, tylko Pan wie. Ciekawe, że ten świecznik dzisiaj jest siedmioramiennym świecznikiem, a nie z większą ilością ramion. Oryginalny siedmioramienny świecznik, czyli ten w przybytku i w świątyni, jak również tutaj, jest symbolem judaizmu. Jeśli sprawdzicie, zobaczycie, że jest to godło, czy też herb obecnego, przywróconego państwa izraelskiego. Możecie to sprawdzić. Jest to prezydencka pieczęć, oficjalny symbol wojska. Słyszałem, że został on przyjęty wkrótce po tym, jak naród Izraela został na nowo uformowany w 1948 roku po ogłoszeniu konkursu na projekt tego symbolu. Ciekawe, że nie jest to tylko świecznik. Pieczęć ma zarówno świecznik, jak i dwie gałęzie. Tak więc jest to zgodne z tym, co widzimy w Księdze Zachariasza 4. Dla mnie jest to bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że Izraelczycy byli zapewne zainspirowani przez Pismo oraz Pana, aby uczynić to swoim godłem, co oznacza, że widzą siebie, Izrael, jako Boży świecznik, którym są, nawet zgodnie z Księgą Zachariasza 4, w której świecznik jest symbolem Izraela, narodu Izrael, jako Boże świadectwo dla wszystkich narodów. To właśnie to oznacza. Tak więc jest to zdecydowanie zainspirowane przez Boga. W pewnym sensie godłem Kościoła powinien być świecznik, nie ten fizyczny, lecz prawdziwy świecznik, w którego prawdziwe duchowe znaczenie się zagłębimy. Tym właśnie powinniśmy być przed światem, narodami, ludźmi, przed szatanem, a nawet przed Bogiem. Musimy być złotym świecznikiem. Teraz jeszcze kilka rzeczy odnośnie świecznika. Po co jest świecznik? Pierwszy świecznik który był zrobiony dla przybytku, został umieszczony w miejscu świętym. I wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że miejsce święte i miejsce najświętsze są całkowicie przykryte. Nie ma tam światła naturalnego, słońca, nie, Nie, nic takiego. Jestem całkowicie ciemno. Z wieloma rzeczami w środku. Tak więc w miejscu świętym, nie w miejscu najświętszym, lecz w miejscu świętym, ten świecznik świeci tam, co oznacza, że jego funkcją jest oświetlanie pomieszczenia, aby osoba lub osoby tam usługujące widziały, dokąd idą. Innymi słowy, wskazuje kierunek, jest do poruszania się. Tak więc opierając się nawet na tych kilku rzeczach, możemy stwierdzić, że świecenie świateł na świeczniku jest dla poruszania. Jakiego poruszania? Dla Bożego poruszania. Tam, gdzie nie ma światła, ludzie nie widzą, gdzie idą. Tam, gdzie jest światło, tam wiedzą. Tak więc pamiętajcie, że świecznik odróżnia się od stołu na chleby pogładne, od złotego ołtarza kadzidlanego. Jego przeznaczeniem nie jest karmienie, wzmacnianie, czy bycie zaakceptowanym przez Boga, czy czegoś takiego. Ten świecznik jest dla Bożego poruszania się. Musicie zdać sobie sprawę, bracia i siostry, że Boże poruszanie się jest Bożą budowlą. Boże poruszanie się nie jest zaledwie jakąś czynnością. Boże poruszanie się jest Bożą budowlą. Bóg ma tylko jedno poruszanie się na ziemi. A to poruszanie to Jego budowla. Nie ma innego poruszania się. Jest tylko jedno poruszanie się dla Jego budowli. Tak więc ten świecznik jest powiązany z Bożą budowlą. Oczywiście, również będąc umieszczony w przybytku, w świątyni i ostatecznie odbudowanej świątyni. Widzicie to w Księdze Zachariasza 4. Jest to połączone. Świecznik i odbudowa świątyni. Oczywiście w Księdze Objawienia powiązany jest on z kościołami miejscowymi. Tak więc możemy spokojnie podsumować, że świecznik jest całkowicie powiązany z Bożym poruszaniem się na ziemi. Inna rzecz, która to potwierdzi, to to, że ten świecznik ma 7 lamp, prawda? Cyfra 7 jest zawsze symbolem lub liczbą oznaczającą dopełnienie Bożego poruszania się lub Bożego działania. Tak więc z 7 lampami ponownie widzimy, że ten świecznik musi mieć związek z Bożym poruszaniem się i Bożym działaniem w Jego zarządzaniu. Dobrze, to tylko kilka punktów. Przejdźmy teraz do konspektu. Pierwszy punkt rzymski. Przeczytajmy razem. Potrzebujemy ducha mądrości i objawienia, by zobaczyć wizję złotego świecznika, zaprojektowanego przez Boga, obrazującego cel Jego odwiecznej ekonomii. Mówię Wam, ten konspekt jest bardzo dobrze skomponowany. Mam nadzieję, że będziecie studiować wszystkie jego punkty w kolejności, w jakiej zostały przedstawione. Aby zobaczyć wizję złotego świecznika, potrzebujemy takiego ducha. Możemy szkicować rysunki, możemy coś odtworzyć na podstawie opisu świecznika z Pisma Świętego, ale możemy nie widzieć, co to wszystko znaczy. I rzeczywiście, powiedziałbym, że dzisiaj chrześcijan świecznik zazwyczaj nie obchodzi, albo myślą, że jest to coś związanego z Żydami. Nie mają oni jednak objawienia, aby móc zobaczyć wizję złotego świecznika. Czuję, że musimy się dziś o to modlić, nawet podczas wygłaszania tego poselstwa. Panie, daj nam takie widzenie. Musimy zobaczyć złoty świecznik. Musimy zobaczyć, czym on jest, abyśmy mogli być częścią dzisiejszego Bożego poruszania się aby wypełnić Boży zamiar polegający na uzyskaniu boskiej budowli. Sam Bóg zaprojektował ten świecznik. Wiecie, że Bóg zaprojektował wszystko w przybytku, włącznie ze świecznikiem. Przy okazji, wszystkie sprzęty przybytku, jednym z nich jest właśnie świecznik, który wyróżnia się tym, że nie ma podanych jego wymiarów. Wszystko, oprócz obmywalni, nie ma podanych wymiarów. Nie ma nic na temat tego, ile miał on łokci. Wszystkie inne sprzęty miały ilość łokci, ale nie ten. Zobaczymy, że ten świecznik to Duch. Oczywiście jest to Bóg, Chrystus i tak dalej. Ale w tym poselstwie podkreślamy, że świecznik to Duch. Przypomnijcie sobie więc słowa Pana o Duchu. Duchu, którego ten, co wypowiada Boże Słowo, daje bez miary. Jest to sprzęt, który nie ma miary, wymiarów. To Duch, to Duch. Jeśli mogę dodać, wszystkie inne sprzęty, z wyjątkiem obmywali, która jest z brązu, są ze złota plus coś innego. Świecznik nie ma drewna, nie zawiera żadnych innych materiałów. Składa się tylko z jednego pierwiastka, złota. Tylko świecznik nie ma nic innego prócz złota. Lub powiedziałbym, ten świecznik nie ma nic innego prócz Boga. A. Złoty świecznik symbolizuje trójjedynego Boga. O, proszę. Amen? Tutaj to mamy. Kto to widzi? Wszyscy patrzą na świecznik. Kto zobaczył, że złoty świecznik oznacza trójjedynego Boga? Co za wizja? Co za objawienie? Pojawiło się w posłudze. Naprawdę nie tak dawno temu kwestia ta stała się tak wyraźna. To wielki, wielki krok w Pańskim odzyskiwaniu. Jeden, czyste złoto, jego substancja symbolizuje Boga Ojca w Jego boskiej naturze. Słowa, które musicie sobie tu podkreślić, to substancja i natura. Substancją tą jest złoto, symbolizujące boską naturę Boga. Ten świecznik jest cały ze złota. Dwa. Statyw symbolizuje Boga Syna, który jest obrazem i ucieleśnieniem Boga Ojca. Tutaj podkreślcie sobie słowa statyw i obraz. Statyw oznacza kształt, formę. A następnie w wewnętrznym sensie mamy obraz. Oczywiście możecie też podkreślić słowa ucieleśnieniem Boga Ojca. Tak więc to złoto nie jest to jedynie kupą złota. Nadano mu kształt, uformowano je na konkretny obraz. Jeśli chcecie poznać, czym jest ten obraz, musicie udać się do Księgi Wyjścia 25 i studiować to. To wspaniałe. Tego nie da się wyrazić słowami. Żaden człowiek nie może czegoś takiego zaprojektować, tylko Bóg. Ten obraz to obraz Chrystusa Syna, tego, który jest ucieleśnieniem Boga Ojca. Trzy. Musicie sprawdzić wszystkie wersety, które mamy tu podane. Lampy symbolizują Boga Ducha, który jest siedmioma duchami Boga, służącymi wyrazowi Ojca w Synu. Podkreślcie sobie tutaj słowa lampy i wyraz. Tak więc z jednej strony mamy substancję, statyw i lampy. Z drugiej strony mamy naturę, obraz i wyraz. Składając to wszystko razem, mamy trójjedynego Boga. Czy widzicie więc, czym jest świecznik? Nie wydaje mi się, że ci Żydzi, którzy noszą te symbole, zdają sobie z tego sprawę. Jest wiele różnych statywów i różnych rzeczy, ale nie ma takiego świecznika jak ten. Ten świecznik przedstawia nie mniej niż samego trójjedynego Boga. Amen? Widzicie to? Widzicie to? B. Świecznik w Księdze Wyjścia i Księdze Zachariasza oraz świeczniki w Księdze Objawienia przedstawiają trzy etapy prawdy na temat świecznika. Teraz idziemy głębiej. Nie mówimy już tylko w ogólny sposób, czym jest ten złoty świecznik. A tak przy okazji, czy nie zgadzacie się ze mną, że w punkcie A zawarte jest całe zagadnienie ubóstwienia? Czyż nie mam racji, że pewnego dnia wszystkie kościoły miejscowe musiały stać się świecznikami? Tak naprawdę oznacza to, że wszystkie kościoły miejscowe muszą stać się Bogiem. Mam rację? W naturze, w obrazie i w wyrazie. Jakże wspaniała jest wizja. Świecznik ten, jak ukazuje Pismo, jest w trzech etapach. Prawda na temat tego świecznika. Musicie sobie uświadomić, bracia i siostry, że prawdy zawarte w Bożym Słowie, a szczególnie prawdy główne, są w swojej naturze postępujące. Podlegają one nieustannemu rozwojowi, w którym pewna prawda jest coraz bardziej odsłaniana, postępuje coraz dalej. Tak samo jest w przypadku świecznika.
Number one.
Jeden. Świecznik w przybytku w Księdze Wyjścia 25:31-40 symbolizuje Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Po drugie, świecznik w Księdze Zachariasza 4:2-10 symbolizuje siedmiokrotnie wzmocnionego życiodajnego ducha, który jest rzeczywistością Chrystusa. Po trzecie, zaś świeczniki w Księdze Objawienia 1:12-20 symbolizują kościoły, które są powieleniem Chrystusa i odbitką ducha. W Księdze Wyjścia mamy nasienie prawdy na temat świecznika. I w nasieniu tym widzimy świecznik, który stanowi typ samego Chrystusa. Tak więc jeśli będziecie studiować Księgę Wyjścia 25, musicie zdawać sobie sprawę, że świecznik w przybytku jest typem Chrystusa jako ucieleśnienia trójjedynego Boga. Następnie, w Księdze Zachariasza 4, co omawiamy dzisiaj, mamy dalsze rozwinięcie tej prawdy, kwestii świecznika. Ten świecznik jest duchem. Zobaczymy trochę więcej później, aby dowieść treści zawartej w drugim punkcie rzymskim. Może powiem już o tym teraz. W Księdze Zachariasza 4, kiedy prorok zobaczył świecznik, zapytał anioła, co on oznacza. W odpowiedzi usłyszał,
is the word of
tak jest
Jehovah to
słowo Jahwe do Zerubabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Tak więc zapytał, czym jest ten świecznik? Na co uzyskał odpowiedź? Mój duch. Widzimy przez to, że świecznik w księdze Zachariasza 4 odnosi się do ducha, który jest rzeczywistością Chrystusa. Tak naprawdę, ponieważ ma on 7 lamp, oznacza on siedmiokrotnie wzmocnionego, życiodajnego ducha. I oczywiście te 7 duchów widzimy bardzo wyraźnie w Księdze Objawienia. To rozwinięcie tej prawdy. Kiedy przechodzimy do Księgi Objawienia 1, widzimy tam świeczniki, 7 świeczników. Nie tylko jeden świecznik z 7 lampami, ale 7 świeczników. I świeczniki te wyraźnie symbolizują kościoły miejscowe, kościoły w Nowym Testamencie. Mamy tu więc nie tylko nasienie, czy rozwinięcie tego nasienia, ale pewnego rodzaju żniwo. Chciałbym powiedzieć, że nie jest to ostateczne, końcowe żniwo kwestii świecznika. Czym jest to ostateczne żniwo? To Nowa Jeruzalem, które jest ostatecznym, wiecznym świecznikiem. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o świeczniku, możemy powiedzieć, że w tych 3 fragmentach dane nam zostało postępujące objawienie od początku do końca. Tak więc nasienie to Chrystus. Wzrost, czy to jest też rozwinięcie, to duch. Zaś żniwo to Kościół. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli to zobaczymy, bracia i siostry, nie są to moje słowa, powtarzam jedynie to, co mamy w posłudze. Jeśli to zobaczymy, otworzy to przed nami całą tę kwestię świecznika. Te kościoły w Księdze Objawienia 1 są dla powielenia Chrystusa i aby być kopią ducha. Dlaczego?
Very simple. Because in Exodus 25 that lampstand is.
To bardzo proste, ponieważ w Księdze Wyjścia 25 świecznik to Chrystus. Jednak ten świecznik
in Exodus,
w Księdze Wyjścia, którym jest typem Chrystusa.
That typify Christ is what is the, you may say, the model.
Stanowi model.
The prototype.
Prototyp.
The mode.
Formę.
Of this later lampstand.
Dla tego późniejszego świecznika.
And the 7 lampstands.
Te 7 świeczników w Księdze Objawienia.
Is exactly the same as that one lampstand.
Są dokładnie takie same jak ten z Księgi Wyjścia. Oznacza to, że te 7 świeczników i te 7 kościołów to powielenie Chrystusa. Czyż to nielogiczne? Oznacza to więc, że te świeczniki, te kościoły powinny być dokładnie takie same, jeśli mają być prawdziwym powieleniem pierwotnego modelu. Powinny być takie same jak Chrystus pod względem natury, esencji, kształtu, obrazu, funkcji i wyrazu, co właśnie mówiliśmy. Powinny być dokładnie takie same. Tak więc obecnie kościoły są powieleniem Chrystusa w tych 3 kierunkach. Czy widzicie ten kościół? Czy widzicie tę definicję kościoła? To nie jedynie eklezja. Nie mam racji? Zgromadzenia wywołanych. To nawet nie to wszystko, co zobaczyliśmy w liście do Efezjan, w których każda ta rzecz jest bardzo głęboka. Nowy człowiek, ciało, królestwo, oblubienica, wojownik, wszystkie te aspekty Kościoła. Ostatecznie jednak, nawet w Nowej Jeruzalem, to jeden świecący świecznik. To zbiorowe powielenie samego Trójjedynego Boga. I ponieważ ten Bóg jest ucieleśniony w Chrystusie, świecznik ten stanowi powielenie, kopię Chrystusa. W księdze Zachariasza ten świecznik to duch, który jest rzeczywistością Chrystusa. Ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Pan jest duchem. Duch nie jest oddzielony od Chrystusa. Duch to rzeczywistość Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia się dziś jako duch. Obawiam się, że pod wpływem religii siedząc tu, wciąż podświadomie myślimy, że duch to coś innego niż Chrystus. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Chrystus różni się od Ojca. Istnieje tego ekonomiczny aspekt, ale w sensie istotowym, bracia i siostry, ci trzej są jedno. Tak więc Chrystus jest duchem, zaś duch jest tym, co widzimy w świeczniku w księdze Zachariasza 4. Dlatego mówimy, że kościoły, które są ostatecznymi złotymi świecznikami w księdze objawienia, muszą być kopią ducha. Nie pamiętam, gdzie Bradley wygłosił te poselstwa. Bradley powiedział gdzieś w 1975 roku albo w tych okolicach, kiedy zobaczył związek pomiędzy tymi trzema kategoriami świecznika. I mówię wam, święci, to wspaniały postęp wizji Bożej ekonomii w Pańskim odzyskiwaniu. Kto inny powie wam, że Kościół to powielenie Chrystusa? Gwarantuję wam, że nie znajdziecie takiej książki w Empiku czy gdziekolwiek. Albo że Kościół to kopia ducha. Kiedy usłyszałam to po raz pierwszy, zapytałem, czy ktoś tu coś źle przypisał? Kościół to kopia ducha. To duplikat ducha. I kiedy mówimy powielenie, mamy też na myśli pomnożenie. Z jednego oryginału jest teraz 7 kopii. To powielenie, pomnożenie tego oryginału w identyczny sposób. To więc jest Kościół. Punkt drugi. Kościół zatem jest odbitką ducha, który jest rzeczywistością Chrystusa, ucieleśnienia Boga. Oto Kościół. Co za definicja? Czym jest Kościół? Powieleniem Chrystusa. Czym jest Kościół?
Wow, very good.
Bardzo dobrze.
This is tops.
To coś najznośniejszego. Jakie kryje się w tym znaczenie, co zobaczymy później. Każdy kościół miejscowy na ziemi powinien być takim powieleniem i taką kopią. Jeśli przyświeca nam taka wizja, to nie zadowolimy się niczym mniej. Nie będziemy tego tolerować. Poprzeczka wisi tak niesamowicie wysoko. Wysoko jak samo niebo. Definicja ta jest tak czysta i wzniosła.
The Lord is working it out.
Ale Pan wykonuje ją.
By the process of
za pomocą procesu ubóstwienia,
of transformation.
Przeobrażenia.
Now two, let's read
przeczytajmy
together.
Teraz wspólnie drugi punkt rzymski.
W księdze
Zachariasza 4, gdy Zachariasz ujrzał świecznik, zapytał anioła, co to jest. Anioł na to odpowiedział, takie jest słowo Jahwe do Zerubabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Jahwe zastępów. Już wspominaliśmy o tym. Ta odpowiedź jest bardzo szczególna. Lecz dzięki mojemu duchowi. Oczywiście anioł mówił do Zerubabela, aby wzmocnić jego dłonie, dokończyć odbudowanie Bożej budowli. Mówiąc mu, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi. Zerubabel otrzymał jednak to słowo zaraz po wizji świecznika. Pan odpowiedział Zachariaszowi, że świecznik to jego duch. Świecznik zatem symbolizuje po pierwsze Chrystusa, następnie ducha, a na koniec Kościół. Oznacza to, że Chrystus jest duchem i że duch wraz z Chrystusem doprowadzają do powstania Kościoła. Wszystkie te sformułowania są bardzo istotne. Dziś walczymy o te dwie rzeczy. Chrystus jest duchem. A duch jest tym, co tworzy kościoły. Ostateczna definicja kościoła brzmi, kościół jest powieleniem Chrystusa i odbitką ducha. Ilustracja jest lepsza niż tysiąc słów. Tak więc ten obraz świecznika pokazuje nam w obrazowy, graficzny sposób, że Kościół jest takim świecznikiem dla Bożego poruszania się. Na początku Bóg poruszał się w Chrystusie, kiedy przyszedł po raz pierwszy w Ewangelii. Następnie poruszał się w Duchu, aż ostatecznie porusza się za pomocą kościołów miejscowych. Obraz ten jest bardzo, bardzo wyraźny. Chrystus, Duch i kościoły. Przejdźmy teraz do punktu C. Jeśli mówimy, że jesteśmy Kościołem, musimy zdawać sobie sprawę, że mamy w pełni przebywać w Duchu. Jeśli wszyscy jesteśmy w Duchu, to jesteśmy Kościołem rzeczywistości. To bardzo ważny punkt. Musimy teraz krótko zastosować tę wizję do naszego obecnego życia Kościoła. Mówimy, że jesteśmy Kościołem. Co w takim razie zgodnie z tą wizją czyni was Kościołem? Mówicie, Kościół musi być Chrystusem. To prawda. Ale kim jest dzisiaj Chrystus? Ten Chrystus jest dziś Duchem, a nawet siedmioma duchami. Tak więc, abyśmy mogli dziś być Kościołem, nie mamy wyboru. Nie ma innej drogi. Musimy być całkowicie jedno z Duchem, pełni Ducha. W pierwszym liście do Koryntian 13 powiedziane jest, że zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, w jedno ciało. Czy to widzicie? Kiedy uwierzyliśmy w Pana, zostaliśmy zanurzeni w tym jednym Duchu, w to jedno ciało. Duch i ciało to prawie to samo. Jeśli zostajesz umieszczony w duchu, zostajesz automatycznie umieszczony w ciele. Ciało nie jest oddzielone od ducha. Jeśli zostajesz umieszczony w duchu, jesteś członkiem ciała. Jesteś ciałem. Dziś jesteśmy zbawieni. Co powinniśmy teraz robić? Zostaliśmy ochrzczeni w duchu, w jedno ciało. Co mówi dalej ten werset? co dostaliśmy? Dostaliśmy do picia tego jednego ducha. Pytacie, czym jest Kościół? Albo co sprawi, że staniemy się Kościołem? Nieustanne picie ducha. Dzień i noc, życie Kościoła polega na piciu ducha. Pijesz i pijesz, aż wychodzi on z twoich porów, aż wychodzi od zewnątrz, na zewnątrz. Mówię wam, jesteś zatopieni w duchu, wypełnieni duchem, instytutowo, ekonomicznie, pod każdym względem jesteś duchem człowiekiem. Jesteś duchem Kościoła. Oto prawdziwy Kościół. Kościół jest czymś dalekim od fizycznej budowli, dalekim od religijnej organizacji, dalekim od jakiegoś ruchu. Kościół to duch. Każdego dnia w życiu Kościoła nie mamy nic innego do roboty, jak tylko pić ducha. Od rana do wieczora pijcie ducha. Nie jakiegoś tam dziwacznego ducha, który zamienia się w jakiś ruch, ale prawdziwego ducha, osobistego ducha, czyli samego Chrystusa. O drodzy święci, pijcie ducha. A kiedy będziecie go pili, będziecie nim wypełnieni. A kiedy będziecie nim wypełnieni, będziecie chodzili za pomocą ducha, skierujecie swój umysł na ducha. Mówię wam, wszystko to po prostu duch. Duch na górze, duch na dole, duch wszędzie. Duch na zewnątrz, duch wewnątrz. Pełni ducha. Oto Kościół w rzeczywistości. D. Stoimy jako Kościół w swojej miejscowości, musimy zatem być w duchu, gdyż Kościół jest powielaniem Chrystusa i odbitką ducha. Pytacie, jak mamy praktykować życie Kościoła? Mogę wam odpowiedzieć w 50 punktach. Być może czasem potrzebujemy 50 punktów, ale dziś dam wam tylko jeden punkt. Łatwo go zapamiętać. W jaki sposób możecie być Kościołem w waszej miejscowości? Powiem wam. Po prostu bądźcie w duchu. Jeśli naprawdę jesteśmy w duchu, są oczywiście różne poziomy dojrzałości i doświadczenia i tak dalej. Istnieje również i ten aspekt. Ale jeśli wszyscy będziemy w duchu, Kościół będzie wtedy prawdziwy. Ponieważ jest on wówczas powieleniem Chrystusa, kopią ducha. Chrystus narodził się w naszej istocie. Czyż to nie wspaniałe? A my przeobrażamy się w pełni w Jego istocie. Widzicie to? Świecznik to obraz odrodzenia i przeobrażenia. To właśnie przedstawia świecznik. Byliśmy ludźmi z gliny. Nie było w nas żadnego złota. Byliśmy jedynie kupą gnoju, bez jakiegokolwiek kształtu. Czyż nie mam racji? I wszystko, co się z nami wiązało, było czarne i mroczne. Prawie w ogóle żadnego światła. Oto upadły człowiek. Pewnego dnia, alleluja, Ewangelia dotarła do nas, a my ją przyjęliśmy. I byliśmy jej posłuszni. I wyznając swoje grzechy, nawracając się do Boga i zwracając się ku Niemu, przyjęliśmy do naszego wnętrza Boże życie. Chrystus przyszedł, by w nas żyć. Jego wejście w nas to odrodzenie naszej istoty. Następnie, po tym jak już zostaliśmy zbawieni, idziemy dalej. Ten proces kontynuuje się. Co to za proces? Jest to proces przeobrażenia nas w Jego istotę. Przeobrażenie to wspaniała kwestia, zajmująca centralne miejsce w Bożej ekonomii. Jako Duch jest On świecznikiem i Kościół również jest świecznikiem. Do takiego właśnie stopnia musimy zobaczyć, czym jest Kościół. Jeśli ujrzymy taką wizję Kościoła, będziemy bali się korzystać z upadłego ciała. Myślałem kiedyś, i nie jest to błędne, że jeśli chodzi o to, co w nas negatywne, a zwłaszcza nasze upadłe ciało, tak naprawdę upadłe ciało stanowi ogół upadłego człowieka. Myślałem, że sposobem na rozprawienie się z moim ciałem jest w jakiś sposób uczynić je poddanym, w jakiś sposób nawet przy pomocy ducha uśmiercić uczynki ciała, uznać samego siebie za umarłego i że ciało będzie wówczas unicestwione i tak dalej. Nie mówię, że nie ma w tym wszystkim żadnej prawdy. Rozprawianie się z naszym ciałem wiąże się z pewnym ćwiczeniem z naszej strony. Ale naprawdę podoba mi się ten punkt, te słowa. Jeśli ujrzymy taką wizję Kościoła, będziemy bali się korzystać z upadłego ciała. Co usiłuję powiedzieć, bracia i siostry? Wizja zabija. Wizja osądza. Wizja zachowuje. Nie chodzi o to, że wy sami stoicie tu i próbujecie zabić swoje ciało i uporać się z nim, żebyście mogli być duchowi. Tak robili w przeszłości wierzący życia wewnętrznego, tęskniący za życiem w zwycięstwie. Tak robili. Nie ma w tym nic złego. Nic złego. Ale sednem sprawy, które nasz brat próbuje tu przekazać, jest to, że jeśli wizja tego, czym jest Kościół, świeci nad wami, to sprawi, że będziecie się bali. Będzie was ona nieustannie sprawdzać. Widzisz, oto twoje ciało, nie używaj go. I sprawdzanie to pomoże wam w rozprawianiu się z waszym ciałem. Wciąż pamiętam, jak brat Lee powiedział, że jeśli zobaczyłeś wizję tego, że jesteś Bogiem człowiekiem, wówczas żyjesz jako Bóg człowiek, tak jakby ta wizja robiła to za ciebie. Dziś wiemy, że wraz z wizją potrzeba wiele współpracy z naszej strony, ale mówię wam, drodzy święci, wizja jest szalenie istotna. Niech wizja świecznika nam przyświeca. Cóż to takiego? To Bóg, to Chrystus, to Duch. Oto świecznik. I świeczniku nie ma nic innego. Nie ma nawet drewna. Sprawi ona, że będziemy obawiali się naszego grzesznego ciała. F. Duch jest ostatecznym zwieńczeniem przetworzonego trójjedynego Boga. Kościół zaś jest odbitką ducha, zbiorowym wyrazem trójjedynego Boga. Na tej podstawie możemy powiedzieć, powiedzmy to razem, nie ma ducha, to nie ma Kościoła. Więcej ducha, to więcej Kościoła. Po raz kolejny to świetne zdanie do oprawienia w ramki. Jeśli nie ma ducha, możemy mieć różne rzeczy, ale nie mamy tak naprawdę Kościoła. Nie ma tak naprawdę Kościoła, nie ma świecznika. Jeśli jest więcej ducha w danej miejscowości, wtedy jest więcej Kościoła. Nawet jeśli wy macie więcej ducha, jesteście bardziej Kościołem. I pewnego dnia będziemy musieli powiedzieć, cały duch to cały Kościół. Ten duch, ten jeden duch jest niemal tożsamy z jednym ciałem w liście do Efezjan 4:4. O czym mówi ten werset? Jeden duch i jedno ciało i jedna nadzieja waszego powołania. Co wiąże się z naszym przeznaczeniem, bycie w pełni przeobrażonym i otoczonym chwałą, jak On. Ale to, że jeden duch i jedno ciało są umieszczone razem, pokazuje nam, że Kościół to po prostu duch. G. Nasza naturalna istota nie ma żadnego udziału w Kościele, żadnej cząstki, gdyż Kościół jest odbitką ducha. Kościół, świecznik, jest czysty, wolny od domieszki. Jak zachowujemy Kościoły czystymi, bez żadnych domieszek? poprzez taką wizję. Ha, potrzebujemy rządzącej wizji, która będzie kładzie kres wszystkiemu, co pochodzi z naszego naturalnego człowieka, która to uśmierca i unieważnia. Jeśli wizja ta będzie w nas jasno świecić, Pan będzie temu, dzięki temu będzie mógł do nas na co dzień przemawiać i kłaść kres naszemu naturalnemu człowiekowi. I dobrymi zwyczajami w życiu Kościoła jest nasz odrodzony duch, w którym mieszka boski duch. W swoim duchu mamy odbitkiem boskiego ducha, którą jest Kościół w praktyce. Tak więc cytat dobrymi zwyczajami oznacza właściwe postępowanie. Właściwe postępowanie. Paweł powiedział Tymoteuszowi, uczył Tymoteusza, w jaki sposób powinien postępować w Domu Bożym w wielu, wielu pomocnych punktach. Ale dziś mówimy, że te dobre zwyczaje to po prostu nasz odrodzony duch. Duch, który jest zespolony z boskim duchem. A my po prostu musimy poprzez Niego żyć. Musimy żyć w Nim. Postępujcie przez Ducha, a nie spełnicie pożądań upadłego ciała. Pan Jezus znajduje się dziś w naszym duchu. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy żyć w tym duchu. Dbać o Niego. Koncentrować się na Nim. Wówczas będziemy Kościołem w praktyce. Trzeci punkt rzymski. Przeczytajmy go wspólnie. Siedem lamp świecznika to siedem duchów Bożych. Siedmiokrotnie wzmocniony duch to siedmioro oczu Jahwe, siedmioro oczu odkupieńczego baranka i siedmioro oczu kamienia budowlanego, służących pełnemu wyrazowi trójjedynego Boga. Tak więc, że wiem, że nowi pośród nas zupełnie nie wiedzą, co chodzi. Oczy, duch, siedem tu, siedem tam, o co tu chodzi. Aby omówić to w dogłębny sposób, zajęłoby wiele czasu. W posłudze znajduje się wiele materiałów, które pomogą wam się w to zagłębić. Nie będziemy się tego robić dzisiaj. Przyjmiemy to tak, jak jest i zastosujemy to. Mamy tu sześć elementów. Siedem lamp, siedmioro oczu, siedem duchów, Pana, czyli Jahwe, baranka oraz kamień. Mamy tu sześć elementów i wszystkie te elementy są ze sobą powiązane. Zapamiętajcie tylko to. Świecznik jako siedem lamp. Nadążacie za mną? I te siedem lamp to siedem duchów. Aby to zobaczyć, musicie zwrócić się do Księgi Objawienia. I te siedem duchów to również siedmioro oczu, które są oczami, po pierwsze Jahwe, po drugie odkupiającego baranka i po trzecie budującego kamienia. To wszystko. Wszystko to ma służyć pełnemu wyrazowi trójjedynego Boga. Myślę, że będzie lepiej, jeśli to zostawię, bo jeśli będziemy się w tą zagłębiać, wszyscy się pogubimy. Pozwólcie jednak, że powiem tylko tyle. Siedmioro oczu, oczu baranka służy odkupieniu, ponieważ mamy tu baranka. Siedmioro oczu kamienia służy budowaniu, zaś siedmioro oczu Jahwe służy Jego odwiedzaniu nas. Podpunkt A. Siedmiokrotnie wzmocniony duch to oczy Chrystusa, odkupieńczego baranka i kamienia budowlanego. Oczy to obserwują nas i badają, wlewają w nas esencję Chrystusa, Jego bogactwa i brzemię oraz przepełniają nas nimi na Bożą budowlę. Centralną kwestią jest tu siedmiokrotnie wzmocniony duch, którym są zarówno baranek, jak i oczy. Księdze Objawienia, ten siedmiokrotnie wzmocniony duch to siedem duchów Bożych. to nie siedem oddzielnych duchów. W ten sposób mówimy, że ten duch w odpowiedzi na ciemność i zepsucie w wieku Nowego Testamentu został siedmiokrotnie wzmocniony. Zawsze posługujemy się ilustracją przyciemniacza, prawda? Takiego włącznika światła, który przy każdym przyciśnięciu czy przekręceniu powoduje, że robi się coraz jaśniej i jaśniej. To więc jest to sama żarówka, ale świeci jaśniej i jaśniej i jaśniej. To jest właśnie siedmiokrotnie wzmocniony duch. I funkcją tego ducha, tych oczu, jest obserwowanie i przeszukiwanie nas. Nie będę się w to zagłębiał, ale w Starym Testamencie często mówi się o oczach Pana, które obserwują, patrzą, analizują, a nawet przeszukują, badają, odkrywają. To właśnie robią oczy, kiedy na was patrzę, kiedy mierzę was wzrokiem od stóp do głów. To was obserwuję, analizuję, badam, przeszukuję, kim naprawdę jesteście. Nie cierpię, kiedy ludzie tak na mnie patrzą. To gorsze niż przejście przez bramkę bezpieczeństwa na lotnisku. Tutaj jednak mamy siedmioro oczu. To nie jakiś tam skaner ciała na lotnisku. Ten skaner widzi wszystko. Mam na myśli wszystko. Wchodzi w komórki, pory, nasze serce, duszę, wolę, emocje, w każdą szczelinę, w każdy zakamarek, w każdą komnatę waszej wewnętrznej istoty. Ten duch to właśnie robi. Tak naprawdę. Te oczy to po prostu Jahwe, to po prostu duch. Następnym razem, kiedy powiecie oczy Jahwe, jest to po prostu duch Pana. Kiedy powiedziane jest, jego oczy spoczywają na tobie, to znaczy to, że jest z tobą duch. Kiedy jego oczy patrzą, oznacza to, że duch patrzy i ten duch biega w tę i z powrotem, wykonując tę pracę. Mówimy tu o nas, wierzących, którzy posiadają tego ducha, którzy posiadają te siedmioro oczu i oczy te nieustannie nas obserwują i przeszukują. Czy doświadczacie tego? Ja bez wątpienia doświadczam. Czasem tak naprawdę to po prostu się tego boję. Chciałbym, żeby te oczy zrobiły sobie przerwę. Zostawiły mnie w spokoju na jakiś czas. Ale te siedmioro oczu, te oczy obserwują, przeszukują. Po co? Całe to obserwowanie, przeszukiwanie służy wykonywaniu pewnego Bożego osądu dla dokończenia Jego poruszania się. Widzicie, drodzy bracia i siostry, nie wiemy, jak bardzo jesteśmy brudni, nie wiemy, jak bardzo jesteśmy naturalni, nie wiemy, jak bardzo jesteśmy grzeszni, nie wiemy, jak wiele szalonych filozofii wciąż mamy w naszym mózgu, nie znamy wszystkich tych dziwnych emocji, które wciąż są w nas, nie wiemy, jak wiele rzeczy leży pogrzebanych w naszym wnętrzu, potrzebujemy Bożych oczu, aby to wszystko obserwowały, przeszukiwały i osądzały. Te oczy to również lampa, a wszędzie tam, gdzie świeci lampa, gdzie oczy obserwują i tam, gdzie jest światło, tam ma miejsce sąd. Boże światło osądza. Tak więc, kiedy to przeszukiwanie, te przeszukujące światła przychodzą, by obserwować. Nie powinniśmy się bać. Powinniśmy powiedzieć, Panie, osądzaj, co chcesz. Oczyść całą moją istotę. Z tego wszystkiego, co nie jest Ci miłe, co nie jest Kościołem. Na tym polega praca tych oczu, Jego oczu. Ale jest też pozytywna strona, chwała Panu. Polega ona na wszczepianiu i przekazywaniu nam czegoś. Te oczy nie są tylko po to, by was sądzić. Patrzę teraz na Tymoteusza. Wszystko zależy od tego, jak wyglądają moje oczy. Jeśli moje oczy wyglądają tak, to są to wtedy oczy osądzające. I czasem Boże oczy są właśnie takie. Znaczy to, co ty wyprawiasz? Skąd to się wzięło? Skąd wzięło się to stwierdzenie? Skąd wzięła się twoja postawa? Rozumiecie, o co mi chodzi? Są jednak takie chwile, czasem nawet w tym samym czasie, gdy oczy są wyglądają tak. Co się tu dzieje? To miejsce pewnego rodzaju udzielanie, przekazywanie. Czyż nie mam racji? Co przekazują te oczy? W końcu nasze ja, nasz naturalny człowiek, upadłe ciało, duma, ambicja i tak dalej. Wszystko to jest osądzone i wypalone. A tak przy okazji, to światło jest jak laser. Przeszedłem przez dwa zabiegi laserowe. Zabiegi te polegają na tym, że wiązka światła, którą ledwie można dostrzec gołymi oczami, wchodzi i wypala całą złą tkankę, która w tobie jest. Wiecie co? Mówię wam, te laserowe oczy baranka, kamienia, Jahwe, nie tylko oświecają, są one tak silne, temperatura jest tak wysoka, że te wszystkie rzeczy obracają się po prostu w pył. Nie pokładajcie ufności w poprawianiu samych siebie. Nie próbujcie samych siebie ulepszyć. Otwórzcie się na Pańskie światło. I w tym samym czasie odbywa się to wspaniałe, niesamowite przekazywanie, przekazując nam wszystko, czym On jest, Jego esencję, Jego bogactwo, Jego brzemię, aby zastąpić te wszystkie inne rzeczy, aby uczynić nas przeobrażonymi ludźmi na Jego budowlę. Muszę iść dalej. B. Siedmioro oczu baranka wlewa w nas Chrystusa. Muszę szybciej czytać. Który jest naszym prawnym odkupicielem, a siedmioro oczu kamienia wlewa w nas Chrystusa, który jest naszym organicznym zbawcą. Służy to poruszaniu się Boga w Jego ekonomii na ziemi i w wyniku Jego prawnego odkupienia i dzięki Jego ograniczeniu zbawienia, co prowadzi do powstania Jego budowli. C. Są w nas dwie lampy. Wspaniałe. Siedmiokrotnie wzmocniony Duch Boży to lampa 1. W naszym duchu to lampa 2. 1. Aby przeobrazić, musimy w pełni otworzyć się w modlitwie na Pana i pozwolić lampie Pana z siedmioma ognistymi lampami przeszukiwać wszystkie komnaty naszej istoty, naszej duszy. To są słowa Darbiego. Komnaty naszej duszy, z jego notatek na temat Księgi Przysłów 20-27, świecić na wewnętrzne części i je oświetlać i w ten sposób udzielić im zasobu życia. Automatycznym rezultatem każdego przeszukiwania, każdego osądu jest oświecenie i zaopatrzenie życia. Takie jest nasze doświadczenie. Bóg nie przychodzi, nie osądza cię, a następnie zostawia cię tam na podłodze. Mówię wam, po całym tym ogniu przychodzi woda. Po całym tym sądzie przychodzi zaopatrzenie życia. Tak więc w punkcie drugim mamy największego przeobrażenia doświadcza ten, kto jest w pełni otwarty na Pana. To jest to odbieranie, bracia i siostry. To jest to odbieranie. Co powinniśmy zrobić z tym patrzeniem? osądzaniem, wszczepianiem i przekazywaniem tych oczu, otworzyć przed Nim wszystkie nasze wewnętrzne komnaty. Chciałbym tu powiedzieć jedną rzecz, ponownie powracając do tych 3 tygodni modlitwy. Brat Lee powiedział, żeby spojrzeć na złoty świecznik jako na pewien rodzaj skomplikowane urządzenie, a w każdym urządzeniu potrzebny jest pewien klucz, śruba, która sprawia, że to urządzenie działa. Powiedział, że tą śrubą, która sprawia, że złoty świecznik działa, jest nasz duch, zaś modlitwa to klucz do pozostania w naszym duchu. Tak więc nie mówimy tutaj o jakimś ruchu modlitewnym, czy nawet o pewnego rodzaju sezonie na modlitwę. Bracia i siostry, potrzebujemy życia modlitwy, tak byśmy mogli pozostawać w naszym duchu z Panem i być przeobrażeni. Modląc się o każdym czasie w duchu, nieustannie się módlcie. Całe to nauczanie jest po to, abyśmy mogli pozostać w miejscu, w którym to światło może świecić i wykonywać swoje dzieło. Panie, w pełni się na Ciebie otwieram. To powinna być nasza ciągła modlitwa. Panie, lubię się wciąż na Ciebie otwierać, otwierać całą moją istotę, a nawet iść głębiej. Panie, otwieram swój umysł, otwieram tę część mojego umysłu, tamtą część mojego umysłu, otwieram swoje koncepcje, swoje myśli, swoje wyobrażenia, swoje uczucia. Panie, moje uczucia, czy już ich dotknąłeś, czy już je osądziłeś, czy już wczepiłeś w nie swoją esencję, czy może po tym wszystkich latach są to wciąż surowe uczucia pochodzące z mojego naturalnego człowieka. Panie, moja wola, czy wciąż jest tak uparta i tak silna, tak zacięta? Panie, czy zdobyłeś już jakikolwiek grunt w mojej woli? Czy Twoje oczy już się tam udały, żeby przeszukać i coś przekazać? Panie, a co z moim sercem, co z moim sumieniem, co z tak wieloma częściami mojej istoty? Panie, w pełni się na Ciebie otwieram. Módlcie się w ten sposób, bracia i siostry, a te oczy będą działały. D. Chrystus w swoim zmartwychwstaniu, jako ostatni Adam, stał się życiodajnym duchem, który jest również siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. Duch ten jest duchem życia. Rolą siedmiu duchów jest zatem udzielanie boskiego życia Bożemu ludowi w celu zbudowania odwiecznego Bożego mieszkania Nowej Jeruzalem. Duch nie jest tylko po to, by spalać, sądzić, jest po to, by wszczepiać życie. Mówię, chcę więcej życia? Sposobem jest na to, aby otworzyć się na Niego, całą swoją istotę. Po prostu otwórz się na Niego. Otwórz całą swoją istotę, zwróć się do swojego zespolonego ducha, a ta lampa zaświeci. E. 7 duchów płonie przed tronem i sprawuje Boże zarządzanie, kierując sytuacją na świecie, by we wszechświecie wypełniła się Boża ekonomia. Dzisiaj będziemy mieli poselstwo na temat sytuacji na świecie. F. Siedmiokrotnie wzmocniony duch jest 7 ognistymi lampami, które płoną, oświecają, obnażają, osądzają, oczyszczają i doskonalą nas i w ten sposób doprowadzają do powstania złotych świeczników służących wypełnieniu Bożej nowotestamentowej ekonomii. Stajemy się świecznikami w rezultacie takiego właśnie procesu, nie tylko w jakiś tam sposób przychodząc do kościoła, jakoś stajemy się świecznikiem. Ma miejsce ciągły proces, w którym te 7 ognistych lamp wykonuje tego rodzaju dzieło w nas. G. 7 duchów, ogniste lampy sprawujące w tym wieku Bożą nowotestamentową ekonomią, stanie się rzeką wody, która nawadnia święte miasto Boże, Nową Jeruzalem. Płonący ogień stanie się przystającą wodą, ponieważ w Nowej Jeruzalem nie będzie już potrzebny jakikolwiek sąd. Będzie miało miejsce jedynie pielęgnowanie życia poprzez tę rzekę. W wyniku działania siedmiokrotnie wzmocnionego ducha we wnętrzu poszukujących Chrystusowych wierzących, podlegają oni wzmocnieniu i stają się zwycięzcami, którzy budują ciało Chrystusa, znajdujące zwieńczenie w Nowej Jeruzalem. Tak jak w Eden Hall, kiedy usłyszeliśmy o wzmocnionym duchu i wskoczyliśmy na krzesła i staliśmy się wzmocnieni. A brat Lee przyszedł i powiedział: zejdźcie z krzeseł. I to był koniec tego wzmocnienia. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Nie jesteśmy wzmocnieni w taki sposób, drodzy święci. Im bardziej jesteście przeobrażeni, tym bardziej jesteście wzmocnieni. Znakiem Bożego wzmocnienia w Jego osobie jest dzieło przeobrażenia. Potrzeba intensywnej pracy, aby przeobrazić tego człowieka. To nie mała rzecz. W ten sposób staniemy się zwycięzcami, aby zbudować ciało. Punkt czwarty, czytam razem. Musimy zobaczyć wizję dwóch drzew oliwnych po obu stronach świecznika. Tak więc mamy dwa drzewa oliwne, które towarzyszą świecznikowi z lewej i z prawej strony A. Dwa drzewa oliwne symbolizują Jozuego, arcykapłana, i Zorobabela, który był w tym czasie zarządcą. Byli oni dwoma synami oliwy, napełnionymi duchem Jahwe przez wzgląd na odbudowę Bożej świątyni. Tak więc mamy tu Izraela, który tam stoi jako świecznik, ale świecznik ten uległ osłabieniu, nie pali się zbyt jasno. W owych latach dzieło odbudowania zostało nawet zatrzymane. Następnie sytuacja się unormowała, a więc ten świecznik, aby mógł świecić, potrzebuje oliwy. Mamy tu więc dwa drzewa oliwne, które stoją obok niego, co symbolizuje dwóch synów oliwy, co oznacza, że będzie to źródłem paliwa oliwy z oliwek, która wypełni, która wpłynie w ten świecznik, aby znów mógł świecić. Tak by odbudowanie Bożej świątyni mogło być kontynuowane. I oczywiście jeden z nich to kapłaństwo, którego symbolem jest Jozue, a drugie to królewskość, którego symbolem jest Zerubabel, gubernator. To są te dwa drzewa oliwne, które zobaczył Zachariasz. Jeden. Budowa Bożego mieszkania to szlachetnie dzieło, które wykonuje cały Boży lud. Mądrość, zrozumienie, wiedzą i zdolnościami do tego dzieła musi być jednak sam Bóg, który jest dla nas duchem. Kiedy w Starym i w Nowym Testamencie jest mowa o budowaniu, na przykład o budowaniu przybytku i bez wątpienia budowaniu ciała Chrystusa, widzimy, że istnieje wielka potrzeba mądrości, zrozumienia, umiejętności i wiedzy. Skąd mamy to wszystko wziąć? Tylko z Boga Ducha. Nie z ludzkiej mądrości. Ona nie zbuduje Kościoła. Nie światowe umiejętności. One nie zbudują Kościoła. Tylko Bóg, Duch. Potrzebujemy więc Ducha. Więcej Ducha, abyśmy mieli więcej mądrości, umiejętności. Dwa. Tylko Duch Boży może za naszym pośrednictwem budować własne mieszkanie. Trzy. Wznieść kamień szczytowy, to zakończyć budowę. Okrzyki łaska, łaska mu wskazuje, że sam kamień jest łaską. Kamień szczytowy przedstawia formę typu Chrystusa, który jest łaską dla nas od Boga i pokryciem Bożej budowli. Drodzy święci, nie jesteśmy już na etapie fundamentów, prawda? Dzieło budowania trwa. Jeśli już, to powiedziałbym, że jesteśmy blisko czasu, kiedy musi nadejść kamień szczytowy. Z tego powodu potrzebujemy wzmocnionego doświadczenia łaski, którą jest Chrystus, który jest Duchem. Tak więc, do ukończenia tej budowli, niech Pan okaże nam miłosierdzie. W tym wieku potrzebujemy ludzi, którzy będą się radowali tą łaską, i którzy będą pełni oliwy. 4. Chrystus jest kamieniem fundamentowym, na którym utrzymuje się Boża budowla, kamieniem narożnym, który łączy razem pogan i Żydów, członki swego ciała i kamieniem szczytowym, który wieńczy Bożą budowlę. A więc mamy tu te dwa kamienie. B. Dwaj synowie Oliwy przedstawiają również w formie typu dwóch świadków, Mojżesza i Eliasza, w ostatnim 3,5-letnim okresie obecnego wieku. Symbolizują oni prawo i proroków Starego Testamentu. Będą oni Bożymi świadkami w okresie wielkiego ucisku dla wzmocnienia Bożych ludów, Izraelitów i wierzących w Chrystusa. Obaj razem stanowią świadectwo, nieustannie wzmacniają. Są oni również dwoma synami oliwy podczas wielkiego ucisku. C. W zasadzie wszyscy wierzący w Chrystusa powinni być synami świeżej oliwy, napełnionymi oliwą ducha, z których duch ten płynie do świecznika na jaśniące świadectwo, świadectwo Jezusa. Mamy tu po pierwsze te dwa drzewa, następnie mowa jest o dwóch latoroślach. Tak naprawdę to są one tym samym. My, prawdę mówiąc, nie jesteśmy drzewami. Chrystus jest jedynym drzewem oliwnym w tym wszechświecie. My jesteśmy Jego latoroślami, ale w pewnym sensie my też jesteśmy, powinniśmy być drzewami, małymi oliwnymi drzewami. Jednak ściślej rzecz ujmując, jesteśmy latoroślami tego drzewa. Jesteśmy latoroślami tego Chrystusa. Jako tacy powinniśmy też być wieloma synami świeżej oliwy, pełni ducha, a nawet tymi, dzięki którym duch może wpłynąć do Kościoła, w ten świecznik, tak aby Kościół świecił jasno jako świadectwo Jezusa. 1. Kościół, świecznik, jest trwałym ucieleśnieniem trójjednego Boga, w którym boską oliwą jest siedmiokrotnie wzmocniony duch w Jego boskiej naturze. 2. Oliwa jest złotem, co oznacza, że złoto płynie w postaci oliwy. Co wy na to? Podoba mi się to. Oliwa to złoto. A prawdziwe złoto to oliwa. Brakuje na tej ziemi oliwy, ropy, prawda? Jest droga. Mówię wam, prawdziwa oliwa to złoto. Najcenniejsza rzecz, co oznacza, że złoto płynie jak oliwa. Mówimy na to płynne złoto. Kiedy do świecznika dodane jest więcej oliwy, oznacza to, że dodane jest więcej złota. Widzicie teraz, o co tu chodzi, bracia i siostry? Czego potrzebujemy jako wierzący w Chrystusa i ci, którzy chcą być zwycięzcami? O, żebyśmy mieli więcej oliwy, czyli więcej złota, czyli więcej ducha, czyli więcej Boga.
3.
Musimy ponieść koszt, by zdobyć więcej złota, więcej Boga w Jego boskiej naturze. Takie złoto jest cenne, nie jest tanie. W tym wieku musimy ponieść koszt, aby je zdobyć. I powiem ponownie, jednym ze sposobów na poniesienie tego kosztu jest otworzenie naszej istoty bez jakichkolwiek zahamowań i przeszkód, udzielanie całkowicie wolnej drogi tym siedmiorgu oczu, aby wykonał on swoje dzieło przeszukiwania i przekazywania w naszym wnętrzu. Ponieście ten koszt, bracia i siostry. Prędzej czy później będziemy musieli go ponieść. Jeśli nie w tym wieku, to w następnym.
4.
Gdy odniesiemy tę sprawę do naszego doświadczenia, zobaczymy, że Duch, który z nas wypływa, jest Bogiem, a Bóg jest złotem. Gdy zatem usługujemy Chrystusem innym, zaopatrując ich w oliwę, w rzeczywistości zaopatrujemy ich w Boga. Bóg wypływa z nas i wpływa w innych. Nie tylko zdobędziemy Boga, będziemy pełni ducha. To, co jest dane nam, jest dla was. Wszystko, co zdobywamy z Boga, wszystko, wypełnieni jesteśmy Duchem Świętym, w ostatecznym rozrachunku służy to temu, abyśmy mogli zaopatrywać innych, aby z tych dwóch latorośli z tych dwóch drzew, synów oliwy,
there would be the flowing of
ta oliwa,
oil, or this
czy też złoto, aby płynęły poprzez te dwie złote rurki do kielicha na szczycie świecznika i poprzez jego siedem rurek do wszystkich siedmiu lamp, aby świecznik ten wciąż świecił. Punkt piąty. Wszyscy powinniśmy być drzewami oliwnymi, z których Bóg się wylewa i wpływa w innych. Czyż to nie wspaniałe słowa? Z których Bóg się wylewa. Ale jeśli nie macie Boga, to co ma się z was wylać? Musi być wypełnieni tym Bogiem i wylewać Go. I co dzień przychodzicie, żeby zdobyć więcej Boga. A więc macie więcej Boga, dodatkowego Boga, aby się z was wylewał ku innym. To jest prawdziwe pasienie. W ten sposób oliwa będzie dostarczona potrzebujących poprzez tych, którzy są drzewami oliwnymi, z których wypływa Bóg. Jako prawdziwi chrześcijanie, bracia i siostry, jesteśmy dziś drzewami oliwnymi. I jako gałązki musimy być tymi, którzy zaopatrują wszystkich świętych, a ostatecznie cały Kościół w oliwę. Wtedy Kościół stanie się dzisiejszym złotym świecznikiem. Amen. Świadectwem Jezusa. Wyrazem samego trójjedynego Boga. Ponownie, czym jest Kościół? Powieleniem Chrystusa, odbitką ducha. Pierwszą rzeczą, jaką musicie jednak powiedzieć, to to, że Kościół to trójjedyny Bóg. Następnie, że jest to powielenie Chrystusa oraz odbitka ducha. Nigdy tego nie zapominajcie. Niech ta wizja rządzi nami wszystkimi.